Chciałbym kontynuować dzisiaj rozpoczęty wczoraj wątek, który mógłbym umownie nazwać modlitwa i misja. Z tym, że dzisiaj bardziej chciałbym wam poczytać Evelyn Underhill niż mówić, przynajmniej taki mam zamiar, co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Z dwóch powodów, dlatego że wydaje mi się, że te teksty najlepiej wyrażają to, co ja chciałbym wyrazić, abym już lepiej tego nie był w stanie powiedzieć. A po drugie, chyba bardziej jeszcze dla mnie istotne, że chciałbym dać ten głos nauczycielski tej kobiecie godnej uwagi. Wczoraj, jak pamiętacie, mam nadzieję, mówiliśmy sobie, że modlitwa najczęściej wiąże się z takim pragnieniem, żeby Pan Bóg się o mnie zatroszczył. Że przychodzę z jakiegoś doświadczenia siedliska życiowego, które mnie obezwładnia i teraz zwracam się do Boga, żeby się o mnie zatroszczył, żeby mnie wspomógł. To jest ten coś, co się z tego bierze. Tymczasem zwróciliśmy uwagę, że tak naprawdę w tej modlitwie nie chodzi o tą siłę ściągającą, która ma ściągnąć tą łaskę Bożą czy Boga do mojego siedliska, tylko właśnie o to wejście w najpierw uwielbienie, Ojcze, zwrócenie się bezpośrednio do Niego, czyli zwrócenie uwagi na obecność. I tu bym dał taką drugą wskazówkę, że w modlitwie kontemplacyjnej, w medytacji, nie chodzi o to, żeby Pan Bóg się o mnie zatroszczył, tylko w modlitwie kontemplacyjnej ja próbuję zatroszczyć się o obecność. Tak sobie to nazwałem. No bo to, co my robimy, siedząc przez godziny na podłodze czy w innych miejscach, to nie jest nic innego, jak nasza próba zatroszczenia się o tą obecność, która jest. Być wobec tego, który jest. Próbujemy zatroszczyć się o to, żeby z tej obecności nas nie wyprowadzało wiele rzeczy, i powracać do tej obecności. To jest pierwsza wskazówka. Czyli chodzi tak naprawdę nam o to, żeby zbliżać, żeby odkrywać w sobie to Królestwo Boże, które w nas jest. O którym żeśmy wczoraj też przypomnieli sobie, cytując Elżbietę od Trójcy Świętej. Pamiętacie? No załóżmy, że tak. Można wrócić do nagrania ewentualnie później. To jest pierwsza jakby przypominajka odnośnie wczorajszej kwestii modlitwy, którą dzisiaj jeszcze też troszkę poruszymy dalej. I druga przypominajka, modlitwa i misja. Mówiliśmy sobie o tym, że no życie ludzkie domaga się jakiejś misji i my tej misji cały czas jakoś w życiu poszukujemy i próbujemy znaleźć i zastanawiamy się, co jeszcze mam zrobić i w którą stronę mam zrobić, żeby tą misję dokonać. I tutaj zaczynają się schody. Dlatego, że tu musimy się z tym zmierzyć. Co to znaczy ta misja? Jak tą misję odkryć? I dlatego będę czytował teksty z Evelyn Underhill, która komentuje przyjdź królestwo Twoje. Co to znaczy, żeby to Królestwo Boże przyszło? Dlaczego się o to modlimy? Zanim przejdę do tych tekstów, chciałem powiedzieć o tym, że ta misja nasza, ona ma jakiś wymiar partykularny, czyli ona jest jakoś związana z moim życiem. Tak? I ta misja, jak wiemy, ona ma różne wymiary. Misja, przypominam, jak pamiętamy jeszcze z poprzedniej konferencji, przede wszystkim to jest coś, co staje przede mną do wykonania jako zadanie w Bożym planie zbawienia. Czyli nie coś, co ja sobie wydumałem w fotelu, tylko coś, co staje w rzeczywistości przede mną i domaga się odpowiedzi. To na przykład pierwsza sprawa jest, no dzieci. Dzieci są. Dzieci się pojawiają, no to dzieci są misją. Teraz trzeba no coś zrobić, trzeba je wychować. No ale pamiętamy, że każda misja partykularna jest ograniczona w czasie i przestrzeni. To znaczy ma swój początek i będzie miała swój koniec. I na przykład wychowanie dzieci można potraktować jako misję, ale wiemy o tym, że ono się też w pewnym momencie kończy, ponieważ dzieci są dorosłe i już idą sobie swoją drogą. Czyli misja pod tytułem wychowanie dzieci, lub jak to niektórzy mówią, ogarnięcie kuwety, polega na tym, że ona się kończy. W pewnym momencie to się kończy. Każda misja partykularna, która jest związana ze mną, do której jestem zaproszony, ona ma swój początek i ma swój koniec. Tak jest też z edukacją, zdobywaniem profesji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Każda. Każda. Ma swój początek i kiedyś będzie miała swój koniec. To jest bardzo ważne, dlatego że nawet formy głoszenia, tak mówiąc już troszkę szerzej, związane z ewangelizacją, forma głoszenia czy przepowiadania Królestwa Bożego, ona też jest ograniczona w czasie i przestrzeni. No, kiedyś była taka forma, która dzisiaj do nas już w ogóle nie przemawia. Dzisiaj jest taka forma, tu akurat nasza ośrodkowa, która na przykład do innych może nie przemawiać. Ona zawsze ma jakąś ograniczoność w czasie i przestrzeni. Na razie jasno. Czyli jest coś takiego, co nie jest ograniczone w czasie i przestrzeni. Czy jest taka misja, która dotyczy wszystkich? Czy jest taka misja, która nie ma początku i nie ma końca? Właśnie. Pamiętamy, że Pan Bóg, że Jezus wczoraj uczy apostołów, i na to zwracała uwagę Ewelin, uczy apostołów modlitwy. I tak krótko skwitowała, tłum nie był gotowy, nie zainteresowany modlitwą. Był zainteresowany czym innym, dlatego Jezus uczy modlitwy Ojcze Nasz apostołów, których przeznacza do głoszenia Królestwa Bożego. Idźcie i głoście. Przybliżyło się do was Królestwo Boże. Czyli Królestwo Boże, ono, zwiastowanie Królestwa Bożego, ta misja, która jest powierzona wszystkim, Królestwo Boże z czym kojarzymy?
Obecność.
Z obecnością. Całe szczęście, że chociaż jakiś głos się... Z obecnością. Królestwo Boże to kojarzymy z obecnością, oczywiście przez duże O, obecnością Boga. Królestwo Boże, czyli obwieszczanie tej, wracanie do tej obecności, obwieszczanie tej obecności, świadczenie o tej obecności. Pamiętamy, że zaświadczyć mogę tylko o czymś, co jest przedmiotem mojego doświadczenia, czyli mogę mówić o obecności, ale zaświadczyć już nie mogę. Teoretycznie. Mogę tylko wtedy, kiedy rzeczywiście ta obecność mnie przepełnia, czy ja w niej jestem. Tak? Czyli znowu wracamy do tego samego punktu, z którego żeśmy wystartowali dzisiaj, że skoro modlitwa kontemplacyjna będzie formą zatroszczenia się o obecność, to misja jest też z tym związana. Misja jest związana z zatroszczeniem się o to królestwo, czy o obecność, która jest we mnie. Czyli chodzi o to, żeby to królestwo coraz bardziej się ujawniało. Coraz bardziej się ujawniało. Przez co się będzie ujawniać? No także będzie się ujawniać przez działanie, ale wtórnie, najpierw się będzie ujawniać w obecności. W tym, że to jest człowiek przepełniony, że to jest człowiek Boży. Nie wiem, czy dane wam było w życiu spotkać takiego człowieka Bożego, z którym jest przyjemnie przebywać. On za dużo nie musi mówić. Jak powie, to dobrze, ale jak nie powie, to też dobrze. Samo przebywanie z kimś takim wprowadza pokój. Masz takie doświadczenie, że w tym człowieku jest coś więcej. On nie jest już taki spłaszczony horyzontalnie. Tam jest jakaś głębia, która domaga się takiego szacunku, ale też takiej no, po prostu przyjemności przebywania. Królestwo Boże, czyli obecność Boga, ujawnia się w relacji. Przywołuję tutaj wielokrotnie cytowany na tej sali list do Galatów świętego Pawła, rozdział 5. O czym jest rozdział 5 listu do Galatów? Oczywiście nie mam zielonego pojęcia, więc przypomnę tylko. Tam jest, jakie są owoce z ciała i jakie są owoce z ducha. I Paweł mówi o tym, że owoc ducha jest miłość, radość, pokój, łagodność, cierpliwość, opanowanie i tak dalej. Wszystkie te cechy czy cechy owocu ducha, one się ujawniają tylko i wyłącznie w relacji. To znaczy, że Królestwo Boże, czyli człowiek przepełniony duchem, przepełniony obecnością, to będzie widoczne w relacji, w tym, w jaki on jest w tej relacji. Ponieważ Królestwo Boże jest obecnością Boga, dlatego nie ma ani początku, ani końca. I ono się nie kończy z jakąś misją partykularną, tylko ono obejmuje wszystkie misje partykularne w moim życiu. Czyli innymi słowy, im bardziej będę, tym bardziej mogę robić cokolwiek, co staje przede mną do wykonania jako zadanie. Im bardziej się utożsamię z tym zadaniem, tym większy mam problem. No nie wiem, czy tak to odczuwać, ale no jest coś takiego. Nie? Im bardziej się identyfikuję z tym, co robię, tym bardziej mam problem. No zawsze dla mnie jest taki smutek, mnie ogarnia, jak na przykład widzę sportowca, który od maleńkości inwestuje, żeby być sportowcem, i nagle ma kontuzję i nie może. I to jest tragedia. Jeżeli nie masz misji w sobie, nie widzisz, że tam jest jeszcze głębszy sens twojego bycia niż tylko to, co robisz, no to niemożność wykonania tej czynności, do której się przygotowywałeś, myśląc, że to jest twoje powołanie, misja, no tworzy tragedię. Tymczasem w Królestwie Bożym chodzi o to, że niezależnie od tego, co ty robisz partykularnie, możesz robić wszystko i tak jest to głoszenie Królestwa. Tak jest to głoszenie Królestwa. Dlatego cytuję teraz, oddaję głos Evelyn Underhill. Przyjdź Królestwo Twoje. Otwieramy drzwi, tu, które są widoczne dzisiaj. Otwieramy drzwi przed pełnią, prosząc ją do środka, by nas przemieniła, by nas wyzwoliła z tak zwanych przypadków losu i tarć w łonie życia i by naprawiła niedostatki i potknięcia. Stajemy przed bolesną różnicą między tym, jak jest, a tym, jak być powinno. I dociera do nas, że potrzebujemy wybawienia z grzechu, a szczególnie z grzechu świata, który nie chce uznać Boga i z tego powodu nie przebywa w niebie. Królestwo Boże jest błogostanem, który nas otula, pragnąc wniknąć wewnątrz i zbawić całość stworzenia, promieniem boskiego blasku. Modlimy się o taką właśnie przemianę życia, o złagodzenie nędzy i przemocy, chaosu i niepokoju, o przyjście Przenajświętszego, którego wielbimy i w służbie którego niesiemy tam, gdzie go nie znają, wielką i fundamentalną prośbę o uświęcenie Jego imienia. A żeby światłość, która jest nad nami, mogła zstąpić i wejść do środka, oczyszczając i uświęcając całe nasze życie na każdym jego poziomie, nadając mu nową jakość, nowy kierunek i nowy sens. Nie modlimy się o to, aby wejść do Królestwa. Wejście do Królestwa nie leży bowiem w naszych możliwościach. Modlimy się o to, by Królestwo wielkie, inne, zstąpiło pomiędzy nas i wśród nas zaczęło działać. Pracować jak zaczyń w cieście, jak ziarno rzucone w ziemię. Nie powinniśmy żywić nadziei, że porządek społeczny sam zacznie się zmieniać, aż pewnego dnia zwycięży altruizm, a chciwość przepadnie, bo tak to nie działa, jak widać w historii. Czyli nie chodzi o działanie. Chodzi o otwarcie drzwi na przyjście tej obecności, która wszystko odmienia. Żeby zstąpiło pomiędzy nas i zaczęło samo działać, pracować jak zaczyn w cieście. Chodzi o tą obecność, która zaczyna przemieniać od środka. Nie tylko pojedynczą istotę, nie tylko mnie jako człowieka, ale też od środka zaczyna przemieniać ten świat. Evelyn, ciąg dalszy. Dostrzegłszy tę rzeczywistość, zaczynamy szukać, ale nie utopii, tylko daru z niebios. Boga znam. Tego, który przemoże krnąbrność stworzenia i poświęcającego stworzenie stwórczym zamysłom Chrystusa. Prowadzi to do czegoś dużo radykalniejszego niż triumf sprawiedliwości społecznej i polepszenie warunków życia. prowadzi do przemiany porządku przyrodzenia przez to, co nadprzyrodzone, przez przedwieczną miłość. Choćbyśmy osiągnęli większą sprawiedliwość, wolność i zgodę, choćbyśmy złożyli swoje ciała na ołtarzu szczytnych celów, bez tej przemiany bylibyśmy niczym. Ponieważ Królestwo Boże jest świętością, a nie moralnością. Królestwo Boże jest pięknem, a nie porządkiem. Jest pełnią, nie zaspokojeniem. Jest miłością, a nie prawem. To jest ta różnica. Dlatego, że kiedy ja mam swoją misję, misję pobożnisia, który chciałby naprawić świat, pobożniś, który chciałby naprawić świat, ma misję, żeby to wprowadzić. No jak to można wprowadzić? No przede wszystkim ordung. Trzeba wprowadzić porządek. Nie można tak każdy sobie. Porządek musi być wprowadzony. Trzeba się też kierować jakąś przyzwoitą moralnością w tym wszystkim. I tą moralność trzeba egzekwować. Tu chodzi też o to, że coś tam musi mieć zaspokajać. I musi być przede wszystkim prawo. I teraz, jeżeli by wszyscy tak przestrzegali, jakby tak wszyscy przestrzegali tego na świecie, to by był pokój. To jest proste dość. Reguły te gry są proste, tylko problem polega na tym, że nie chcą ludzie tego przestrzegać. Że nie chcą tego przestrzegać. Dlatego nie może zaistnieć takie doświadczenie pełnego pokoju. Tymczasem chodzi o to, że ta przemiana dokonuje się w sposób niezauważalny, tak jak zaczyn w cieście, jak ziarno rzucone w ziemię. Po prostu to nie jest przewrót społeczny, który teraz będzie już tym jedynym zbawiającym świat przewrotem społecznym, tylko to jest właśnie zauważenie całkowicie radykalnej, dużo radykalniejszej rzeczy niż sam triumf społecznej sprawiedliwości. Tu się dokonuje jakaś fermentacja w środku, która przemienia od środka. I nagle zaczyna się rozumieć, że tu nie chodzi ani o porządek, ani o moralność, ani o zaspokojenie, ani o prawo. Tylko chodzi o to, że to jest całkiem inna, dużo głębsza rzeczywistość. Wzrastając w życiu duchowym, powoli zaczynamy pojmować różnicę jakościową, jaka zachodzi między naszym królestwem, choćby najszczytniejszym i najlepiej zarządzanym, a królestwem i zarządem Bożym, że mianowicie nasze nawet najpobożniejsze wysiłki na rzecz wzrostu moralności i rozwoju duchowego nie doprowadzą do właściwej pełni, do pełni zbawienia upadłego świata, którego stworzenie z upragnieniem oczekuje, do zestrojenia świata z tą rzeczywistością. Czyli tak naprawdę nie chodzi o działanie przede wszystkim. Naprawdę chodzi o obecność, która przemienia. Naprawdę nie chodzi o to, żeby wzywać Boga na pomoc w mojej misji, którą mam. Mam no, szczytna misja. Zawsze mi wraca ten obraz takiego, który kiedyś tu dawno temu użyłem w jakiejś konferencji, ale on tak do mnie powraca. Takie wrażenie mam, że króla włożyliśmy do zamku, zamknęliśmy te drzwi i on tam sobie króluje w tym zamku. A ten zamek znajduje się w środku miasta i my, jako ludność tego świętego miasta, robimy różne rzeczy dla króla. Procesje dookoła tego zamku, śpiewamy mu tam, machamy mu chorągiewkami, a tam mu coś robimy, a odpust mu zarządzimy jakiś, a drugi odpust mu, żeby miał wesoło. I on cały czas w tym zamku tam słyszy różne głosy i mówi, no starają się, robią różne rzeczy. Ale tak są zajęci tym organizowaniem wszystkiego, że nikt nie ma czasu nawet zajrzeć do środka, czy może on tam po prostu czegoś potrzebuje, albo po prostu zapytać go, czy może to o te procesje chodzi tutaj, czy może o coś innego tu chodzi. I trochę to jest tak, że misja, jaką ja sobie wymyślam, czy jaką patrzę, jaką próbuję sobie nadać, ona potem idzie tak, jak idzie. Wczoraj czytaliśmy brata Carlo, który mówi, mimo wielkich wysiłków to idzie tak średnio. I teraz no co trzeba zrobić? No wzywać Boga na pomoc. to jest dobra misja, pomóż mi. A tymczasem się okazuje, że to jest całkowicie druga strona, odwrócona. Po pierwsze, to nie jest twoja misja, bo twoją misją jest zatroszczenie się o Królestwo Boże. I z tego dopiero będzie wszystko wynikało. To bo dlatego, że to Królestwo Boże będzie przemieniało. Potrzeba przemieniającej obecności. Z tym, że uwaga, odnowa w duchu, bo to też jest takie hasło, które co jakiś czas się pojawia, odnowa w duchu nie polega, nie oznacza zastąpienia jednego mniej duchowego stylu życia innym, nieco bardziej duchowym stylem życia. Odnowa w duchu nie polega na tym, żeby od teraz, od tej sesji, od tych rekolekcji zrobić jeszcze coś więcej dla mojego życia duchowego. No bo każdy ma takie wrażenie, nie wiem, ja mam, ale może wy nie macie. Ja mam takie wrażenie, że ciągle to jest niepełne jeszcze. Jeszcze coś tam brakuje. Coś trzeba by było dodać, żeby to życie duchowe było pełne. I czasami właśnie taka sesja medytacyjna czy rekolekcje no, powodują taki wzrost pragnienia, że teraz coś jeszcze muszę zmienić. Mniej pobożny styl życia na bardziej duchowy styl życia. Coś jeszcze dodać, coś jeszcze uzupełnić. Z taką naiwnością, że wtedy no, już nastanie panowanie pokoju i radości. Tymczasem to nie o to chodzi. Dlatego, że ta przemiana w duchu, ona oznacza przede wszystkim otwartość. Wejście w taką przestrzeń otwartości, nasłuchiwania. Zaufania temu, co Duch rzeczywiście mówi do kościołów, czyli mówi do mnie. I tu się już przestaje martwić o misję. Dlatego, że misja sama się pojawia. Jedna się kończy, druga się pojawia. Partykularna misja. Jedna się kończy, druga się pojawia. Jedna się kończy, następna się kończy, następna się pojawia. To, co jest zawsze u fundamentu tego wszystkiego, to jest to doświadczenie Królestwa, czyli to, o co ja mam się tak naprawdę zatroszczyć. I słuchajcie, to tak naprawdę nie ma znaczenia. Możesz się zestarzeć, możesz jeździć na wózku, możesz być głuchy. Gardło mnie zaczęło boleć ostatnio i tak sobie pomyślałem, kurczę, bym tak przestał mówić. Cała moja misja właściwie polega na mówieniu teraz. Cały czas mówię coś. Jakbym przestał mówić, no i co wtedy? Na migi bym się porozumiewał z wami. No, jakaś forma misji by się skończyła, ale czy to znaczy, że misja się w ogóle skończyła? Nie. Przybrałaby inną formę. To jest dokładnie to. Dlatego chodzi o to, żeby zatroszczyć się o Królestwo Boże, to wołanie przyjść Królestwo Boże, to jest to zatroszczenie się o to, żeby ta obecność była. I odnowa w duchu polega na otwartości. Teraz chciałem poczytać fragment, właściwie dwa fragmenty. Przypominam, że Evelyn Underhill urodziła się w 1875 roku, a zmarła w 1941. Pamiętamy o tym czasie. Pamiętamy, że to jest kobieta, która głosi. I ona w tamtym czasie głosi coś takiego. Jest to wielkie osiągnięcie każdej pojedynczej duszy, kiedy umie powiedzieć bez żadnych skrupułów i bez obliczania strat. Przyjdź Królestwo Twoje. Przyznaje się wtedy bowiem nie tylko do swej nędzy, swojego wyobcowania, swojego egoizmu i swojej nieczystości, ale również się wyzbywa swojej własnej woli i rezygnuje ze swojej niepodległości, podejmując porywające ryzyko bezwarunkowego poddania się Bogu. Niebezpieczeństwo pełnego zdania się na rządy miłości. A nikt z góry nie wie, jaką przeprawą i jakim uskokiem w życiu okaże się nadejście Królestwa w konkretnej duszy, której ostatni przyczółek miłości własnej będzie zderzony z nakazem samego Boga. Nikt z góry nie wie. To jest opis tego, że mówiąc o Królestwie, czy zatroszcząc się o Królestwie, my wychodzimy z tej własnej małostkowości. Podoba mi się to słówko. małostkowość, bo ono jest takie czułe, ość, małostkowość, takie czułe, a jednocześnie pokazuje, jak jesteśmy mali. Nie? To nie jest takie oskarżające mocno słowo, bo ono jest takie miłe, małostkowość, ale jednocześnie pokazuje, jak tym mali jesteśmy. Że ta modlitwa małostkowa to jest taka właśnie zatroszcz się o mnie. A wyjście z tej małostkowości, przyjdź królestwo Twoje, przyznaje się do wszystkiego, do swojej nędzy wyobcowania, rezygnuje ze swojej niepodległości, niezależności, podejmując porywające ryzyko bezwarunkowego poddania się Bogu. Wychodzi ze swojej małostkowości. Pojawia się nowa jakość życia. To się wiąże z ryzykiem zmiany. Uwaga, uwaga. W 1941 umiera. Królestwo nadchodzi wiecznie. To, co świeże, nowe i mocne, mocą z zaświatów ciągle na nowo wdziera się od nieoczekiwanej strony, niosąc nieoczekiwaną zmianę. Wyznawcy tradycji, obawiający się wszelkiej zmiany w podejściu do Boga i do świata, nie szanują stwórczej mocy Ducha Świętego i zapominają, że dzisiejsza tradycja kiedyś też była nowością. Szczery chrześcijanin jest wiecznym rewolucjonistą, członkiem nowej społeczności, nosicielem nowego imienia i śpiewakiem nowej pieśni. Bóg idzie ramię w ramię z przyszłością. Również w Kościele musi się powtarzać ten gest odnowienia, przemiany od wewnątrz, wtargnięcia rzeczywistości innej, by Kościół nie zastygł, nie spoczął na laurach. Kościół nie jest martwą instytucją, lecz żywym ciałem żywego Chrystusa, cząstką i zaczynem Królestwa Bożego w świecie. Wierność nadprzyrodzonemu powołaniu oznacza spolegliwość wobec tego powołania, dostosowanie się do jego wymagań i odpowiadanie na wyzwania zmiennego świata, któremu Kościół przynosi niezmienne dary. Tylko wtedy, kiedy Kościół będzie żył modlitwą i samopoświęceniem, będzie potrafił rozróżnić, co jest zewem powołania, a co podpowiedzią samowoli i niecierpliwości. Widzicie to, to Królestwo Boże to nie jest nowy pomysł, nowy plan strategiczny na odnowę Kościoła. Nie? Siądźmy teraz i opracujmy nowy plan strategiczny odnowy Kościoła. A potem realizujmy ten plan. To jest znowu wracamy do tego małostkowego myślenia o Królestwie czysto po ludzku. Jeżeli Kościół nie będzie żył modlitwą i samopoświęceniem, jeżeli nie zostanie, nie otworzy się na to, co przychodzi nowego, to Bóg idzie ramię w ramię z przyszłością na to, co przychodzi nowego, czyli ta zmiana, no to wtedy nie usłyszy. Co jest podpowiedzią samowoli i niecierpliwości, a co jest zewem powołania? Do czego to zmierza? Pamiętamy Evelyn Underhill, 1941 umiera, kobieta głosząca w kościele. Uwielbia to. Nadejście Królestwa Niebios nie musi oznaczać zwycięstwa widzialnego Kościoła, ani triumfu tego, co nazywamy czasem etyką chrześcijańską. Oznacza raczej coś dużo głębszego, dużo wznioślejszego, dużo bardziej kosztownego. Boże panowanie w sercach, wszechwymagające i wszechmiłujące i zniewalające do posłuchu wszystkie mu przeciwne siły, kierujące życiem ludzkim od czasów zwierzęcych, karmione egoizmem i wiodące do buntu przeciwko Bogu. Siły takie jak strach i gniew, chciwość i stawianie na swoim, zazdrość, niecierpliwość i wybredność. Nadejście Królestwa znaczy, że życie wewnętrzne przechodzi w nowy porządek. Ciszy, cichszy, mniej gwałtowny, że nasz rozszalały indywidualizm ulega nareszcie nadprzyrodzonemu działaniu Bożemu i że to Boże działanie wiedzie życie ludzkie tam, gdzie dojść powinno, do ciała Chrystusa, do sakramentalnego przejawu nadprzyrodzonego blasku. Jak się to czyta, to widać, to nie może napisać człowiek, który siedział przy biurku i teoretyzował na temat Królestwa Bożego. To musiał napisać człowiek, który ma to doświadczenie przemieniającej obecności. Tego, że są te dwa porządki, że nadejście Królestwa znaczy życie wewnętrzne przychodzi w nowy porządek, cichszy, mniej gwałtowny. Czyli to, co jest cechą takiego swojego myślenia o misji i robienia różnego rzeczy. Dużo robić w biegu. Pamiętamy Karlo, brata Karlo wczoraj. W biegu, cały czas w biegu. Dużo trzeba robić, dużo działać. Im więcej działasz, tym lepiej. Przechodzi w nowy porządek. Cichszy, mniej gwałtowny, gdzie nas rozszalały indywidualizm ulega nareszcie nadprzyrodzonemu działaniu Bożemu. I właściwie to jest istota tej przemiany wewnętrznej, która się dokonuje. Kiedy siadam w medytacji, kiedy zaczynam przejawiać świadomą troskę o obecność Bożą, no to nie będę się powtarzał, ale muszę się powtórzyć, bo medytacja polega na powtarzaniu. Muszę wiele puścić tutaj. Cały ten mój indywidualizm muszę zostawić w końcu. W końcu ten indywidualizm musi skapitulować. Musi rozszalały on indywidualizm. Ulega nareszcie nadprzyrodzonemu działaniu Bożemu. Zaczyna się coś zmieniać. Coś zaczyna kiełkować. I to kiełkowanie nie będzie wymagało tego, że teraz, nie wiem, zrodzi się jakiś nowy pomysł na jakąś nowe nadzwyczajne działanie. Nie. To przemiana, ta fermentacja zaczynu, ziarno, ono będzie coś zmieniało od środka. A najczęściej to się przejawia gdzie? W codzienności. W codzienności to się przejawia. No i posłuchajcie, co mówi Evelyn Underhill. Pamiętamy 1875-1941. No muszę to przypominać, żebyście nie myśleli, że to jakaś jest pani z wczoraj. Ona ma swoją misję zarysowaną w czasie i przestrzeni. I to jest też ciekawe, zobaczcie. No miała misję, zresztą tak jest z każdym, kto głosi Królestwo Boże. 1941 zmarła, ale jeżeli ja ją czytam dzisiaj, to jest dalej głoszenie Królestwa Boże. Czyli to nie jest ta misja głoszenia, ona nie jest określona jej miarą jej życia od do. Umarła, skończyło się. Nie. Każdy, kto to zrealizował, głosi to dalej. Królestwo Boże cały czas się przejawia. No więc ona pisze tak. Głoszenie Królestwa Chrystusa rozpoczyna się od najprostszych faktów codziennego życia. Ale domyka tonami najwznioślejszymi. Perła owa przypomina święty Graal. Zawsze jest na wyciągnięcie ręki, ale potrafią ją dosięgnąć tylko nieliczne, wybrane i oddane dusze. Wydrzeć jej nie sposób. Nawet nie ma co próbować. Dostrzec perłę za to łatwo. W całym jej skrytym przepychu i teraz powstaje kluczowe pytanie. Czy wszystko sprzedamy, by zapłacić cenę perły? Jak zatem ponownie widać, królestwo już jest na ziemi, dyskretnie zmieszane z tkanką zwyczajnego, nieprzemienionego jeszcze życia. Czasem królestwo jawi się doprawdy niezachęcająco. Wtedy trzeba je poznawać już nie po pozorach, ale po owocach. Królestwo Boże wchodzi w świat nieznany, jak zasiane ręką tego, które sieje w świecie ziarno z ponad tego świata, owocny zaczyn świętości. Życie z ponad życia sieje swoje ziarno nie w miejscu przygotowanym, lecz na otwartym polu, wystawionym na wichry niepogody i niebezpieczeństwa. Modlitwa i misja. Domykam dwugłos dwukonferencyjną konferencję. Modlitwa i misja. Jeżeli zaczniesz od misji, no to zaczniesz od wymyślania sobie, co ty jeszcze możesz zrobić w życiu. No i myślę z dużym prawdopodobieństwem, że może to się skończyć takim małostkowym wołaniem z siedliska własnego życia: Boże, zatrosz się o mnie i o moją misję. I daj mi siły, żebym ją mógł wypełnić. Ale jeżeli zaczniesz od modlitwy, czyli od zatroszczenia się o obecność, zatroszczenia się o to, żeby to Królestwo się Boże ujawniało. Królestwo Boże to obecność. Żeby ono się ujawniało w codzienności, w życiu. To misja się sama pojawi, partykularna, która będzie ograniczona w czasie i przestrzeni, będzie miała swój początek i koniec, ale z końcem tej misji nie będzie tragedii, tylko nagle zauważysz, że pojawia się nowa. Skończy się nowa, pojawi się następna. Nie ma tragedii. Tragedia jest wtedy, kiedy się bardzo przywiążesz do jednej partykularnej misji i zapomnisz, że to jest... Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby cały czas troszczyć się o to obecność. W rozmowach się pojawiała takie zdanie, którym chciałbym zakończyć. Jeśli wszystko w Twoim życiu się kończy, jeśli wszystko w Twoim życiu odpada, to co zostaje?
Obecność.
Każdy sobie musi odpowiedzieć co. Jeżeli wszystko w Twoim życiu się kończy i wszystko odpada, to co zostaje? Co zostaje? Wszystkie misje się kończą. Wszystkie. Kiedyś przejdziecie wszyscy na emeryturę. Kiedyś wszyscy się zestarzejemy. Ja nie przejdę na emeryturę, bo mnisi nie mają emerytury. Wszyscy się zestarzejemy. Wszyscy. Powoli zacznie to wszystko odpadać. Jeżeli się wszystko kończy, wszystko odpada, to co zostaje? Bo to, co zostaje, to jest to, o co trzeba się zatroszczyć. O co trzeba się zatroszczyć. Amen. Tyle.